Ani Pipin, ani Mary nie zapamiętali wiele z późniejszego etapu marszu. Straszne sny i równie straszne przebudzenia splątały się jakby w długim, czarnym tunelu udręki, a iskierka nadziei została daleko w tyle i błyszczała coraz niklej. Biegli, biegli, wciąż usiłując dotrzymać kroku orkom, smagani co chwila nachajkami, których oprawcy używali z okrutną zręcznością. Jeśli któryś jeniec ustawał lub potykał się w biegu, kilku orków chwytało go za ramiona i wlokło przez czas jakiś przemocą. Dobroczynne ciepło orkowego trunku wyparowało wkrótce. Pippin dygotał z zimna i słabł. W pewnej chwili runął nagle twarzą w trawę. Twarde łapy wpiły się ostrymi pazurami w jego ciało i dźwignęły go z ziemi. Znów któryś ork taszczył go niby tobuł na plecach i znów hobbita ogarnęły ciemności. Nie wiedział jednak, czy to nowa noc zapada nad światem, czy też on oślepł z wyczerpania. Jak przez mgłę słyszał wkoło głosy błagalne i jękliwe. Zrozumiał, że wielu spośród orków domaga się chwili odpoczynku. Ugluk krzyczał. Pipina rzucono na ziemię. Leżał tak, jak padł i natychmiast usnął kamiennym snem. Na krótko tylko uciekł od cierpień. Bezlitosne łapy znów porwały go w żelazne kleszcze. Długo tak znosił w odrętwieniu wstrząsy i szturchańce, aż stopniowo ciemności zrzedły, a Pipin ocknął się i otworzył oczy. Był ranek. Usłyszał wykrzykiwane wzdłuż kolumny pochodu rozkazy i znów padł, zrzucony z grzbietu orka na ziemię. Leżał długą chwilę, walcząc z rozpaczą. W głowie mu się kręciło, lecz po gorącu rozlanym w ciele poznał, że napojono go po raz drugi palącym trunkiem. Któryś z orków schylił się nad nim i cisnął mu kawałek chleba i surowego suszonego mięsa. Hobbit zjadł łapczywie stęchły, szary chleb, lecz mięsa nie tknął. Był głodny, lecz nie tak wygłodzony, by wziąć do ust ten ochłap z ręki orka. Ze zgrozą odtrącił narzucające się pytanie – z jakiego stworzenia mogło pochodzić mięso? Usiadł i rozejrzał się. Mary leżał niedaleko od niego. Znajdowali się na brzegu wąskiej, rwącej rzeki. Przed nimi majaczyły góry. Strzelisty szczyt już złowił pierwsze promienie słońca. Na pobliskich stokach czerniał las. W obozowisku wrzało od krzyków i sporów. Zdawało się, że lada chwila wybuchnie znów dzika kłótnia między plemieniem z północy a Isengardczykami. Jedni wskazywali na południe, skąd przyszli, inni na wschód. Dobrze więc, rzekł Ugluk. Zostawcie ich mnie. Zabijać nie wolno, to wam już mówiłem. Lecz jeśli chcecie porzucić zdobycz, po którą szliśmy taki szmat drogi, zróbcie to. Ja się nimi zajmę. Bojowy szczep Uruk-hai jak zawsze weźmie na siebie całą robotę. Skoro boicie się białoskórych, umykajcie. Umykajcie. Tam jest las. W nim wasza nadzieja. Dalejże w nogi. A pospieszcie się, zanim znów kilka łbów zetnę, żeby resztę rozumu nauczyć. Przez chwilę trwał zgiełk przekleństw i szamotanina. Potem większość orków z północy, setka czy może więcej, wyrwała się z tłumu i puściła przed siebie, pędząc bezładnie brzegiem rzeki ku górom. Hobbici znaleźli się wśród Isengardczyków. Było ich co najmniej 80, a wszyscy posępni i smagli, groźni, kosoocy, uzbrojeni w ogromne łuki i krótkie miecze o szerokich klingach. Garstka najroślejszych i najodważniejszych orków z północnego szczepu została przy Ugluku. Teraz rozprawimy się z Grisznakiem, rzekł Ugluk. Ale nawet wśród jego współplemieńców ten i ów spoglądał z niepokojem w stronę południa. Wiem, mruknął Ugluk. Przeklęci koniarze zwęszyli nas. To twoja wina, snago. Powinienem uszy obciąć i tobie, i twoim zwiadowcom. Ale my jesteśmy bojowi Uruk-hai. Będziemy wkrótce ucztować i zakosztujemy końskiego mięsa. A może też innego, lepszego jeszcze. W tym właśnie momencie Pipin zrozumiał, co sobie orkowie pokazywali na wschodzie. Stamtąd bowiem doleciały ochrypłe okrzyki i pojawił się Grisznak z kilkudziesięciu orkami swojego szczepu, krzywonogimi poczwarami o długich niemal do ziemi ramionach. Na tarczach mieli wymalowane czerwone oko. Ugluk wysunął się na ich spotkanie.
A więc wracacie, rzekł. Rozmyśliliście się, co?
Wróciłem, żeby dopilnować wykonania rozkazów i bezpieczeństwa jeńców, odparł Griszczak.
Doprawdy? Warknął Ugluk. Próżny trud. Ja tu dowodzę i rozkazy będą na pewno wykonane. A może wróciliście po coś więcej? Opuszczaliście nas w takim pośpiechu, może zostawiliście tu przez roztargnienie coś cennego?
Zostawiliśmy głupca, gniewnie odparł Griszczak. Ale jest przy nim garstka dzielnych orków, których szkoda byłoby stracić.
Wiedziałem, że ich prowadzisz do zguby. Przybyłem, żeby ich ratować. Pięknie, zaśmiał się Ugluk. Jeśli jednak nie palisz się do bitwy, obrałeś złą drogę. Trzeba było uciec prosto do Lugburza. Białoskórzy już tu nadciągają. Gdzież się podział twój bezcenny Nazgul? Czyżby znalazł sobie innego pasażera na lot za rzekę? A może go przyprowadziłeś ze sobą? Bardzo by się przydał, jeśli te całe Nazgule nie są przechwalone.
Nazgule, Nazgule, powtórzył Griszczak drżąc i oblizując wargi, jakby to słowo miało dla niego smak przerażający i rozkoszny zarazem. Mówisz o sprawach, których nie zdołasz dosięgnąć nawet swoją nikczemną wyobraźnią. Ugluku, rzekł. Nazgule przechwalone. Pożałujesz kiedyś, żeś to powiedział, małpo, warknął z wściekłością. Czy nie wiesz, że to ulubieńcy Wielkiego Oka? Ale nie czas jeszcze na skrzydlatych Nazgulów, jeszcze nie. Władca nie chce, żeby zobaczono ich na drugim brzegu Wielkiej Rzeki, póki nie wybije godzina. Przeznaczeni są do wojny i do innych zadań.
Trochę, jak się zdaje, za dużo wiesz, powiedział Ugluk. A to, jak słyszałem, bywa niezdrowe. W Lugburzu ktoś może będzie ciekawy, skąd masz tak wiele wiadomości i po co je zbierałeś.
No tak. A tymczasem szczep Uruk-hai z Isengardu jak zwykle musi odwalić najcięższą robotę. Nie stercz tu pytlując jęzorem na próżno. Skrzyknij ten swój motłoch. Tamte świntuchy już drałują kulasom. Radzę ci iść w ich ślady. Do Wielkiej Rzeki nie dotarlibyście żywi.
W drogę! Prędzej! Ja pociągnę w tylnej straży.
Dwaj Isengardczycy znów porwali Meriadoka i Pipina i zarzucili ich sobie na plecy. Banda orków ruszyła dalej. Biegli niezmordowanie, godziny mijały bez popasu, ledwie na chwilę zwalniali niekiedy kroku, żeby przekazać jeńców innym tragarzom. Czy to dlatego, że Isengardczycy byli szybsi i wytrwalsi, czy też Griszczak rozmyślnie o to się postarał, dość, że współplemieńcy Ugluka stopniowo wyprzedzali żołdaków z Mordoru, którzy wkrótce znaleźli się na tyłach pochodu. Malała też stale odległość między Isengardczykami a gromadą orków z północy, którzy wcześniej pognali naprzód. Las ciemniał coraz bliżej. Pipin był posiniaczony i podrapany, a jego obolała głowa ustawicznie ocierała się o plugawe policzki i kudłate uszy orka, który go dźwigał. Przed oczyma miał zgięte plecy orków, ich krzepkie, grube nogi przebierające tak niestrudzenie, jakby je ulepiono nie z ciała i kości, lecz z drutu i rogu, wybijając koszmarne sekundy nieskończenie długiego dnia. Po południu oddział Ugluka prześcignął szczep z północy. Tamci słabli w blasku słońca, które mimo zimowej pory jasno świeciło na bladym niebie. Głowy im opadały na piersi, jęzory wywalili na wierzch. Pokraki, krzydzili Isengardczycy. Marny wasz los. Białoskórzy przyłapią was i pożrą. Już są blisko. Lecz w tym momencie Griszczak krzyknął przeraźliwie. Złośliwy żart okazał się prawdą. Tylna straż rzeczywiście dostrzegła już jeźdźców pędzących, co koń wyskoczy. Byli jeszcze dość daleko, lecz szybsi od orków, z każdą chwilą zwiększali swoją przewagę nad nimi, tak jak fala przypływu, gdy goni na płaskim brzegu ludzi grzęznących w sypkim piachu. Ku zdumieniu Pipina Isengardczycy teraz zdwoili jeszcze tempo, zdobywając się na straszliwy chyba wysiłek po tak długim biegu. nagle zauważył, że słońce zachodzi i kryje się za góry mgliste. Cienie wydłużyły się na stepie. Żołdacy Mordoru podnieśli głowy i także przyspieszyli kroku. Czarna ściana lasu była blisko. Już mijali w pędzie pojedyncze drzewa forpoczty puszczy. Teren wznosił się tutaj zrazu łagodnie, potem coraz ostrzej. Lecz to nie wstrzymało rozpędu orków. Ugluk i Grisznak okrzykami przynaglali bandę do ostatniego zrywu. Gotowi się wymknąć. Ocaleją, myślał Pipin. Udało mu się odwrócić głowę na tyle, by zerknąć jednym okiem przez ramię wstecz. Zobaczył daleko na wschodzie jeźdźców, którzy już byli na tej samej linii co orkowie i wyciągniętym galopem gnali przez równinę. Zachodzące słońce złociło ich włócznie i hełmy, połyskiwało na jasnych, rozwianych włosach. Najwyraźniej okrążali orków, nie pozwalając im się rozproszyć i zmuszając bandę do trzymania się brzegu rzeki. Pipin bardzo był ciekaw, co to za lud. Żałował, że w Rivendell nie postarał się zdobyć więcej wiadomości o świecie i nie przyjrzał się pilniej mapom. Lecz wówczas był spokojny, że plan wyprawy jest w rękach osób mądrzejszych od niego. Nie postało mu w głowie, że los może go rozłączyć z Gandalfem i obierze światem, a nawet z Frodem. O Rohanie zapamiętał tylko tyle, że szlachetny wierzchowiec Gandalfa, cienistogrzywy, pochodził z tego kraju. To zdawało się pomyślną wróżbą, jeśli wolno z jednego szczegółu wysnuwać jakieś nadzieje. Ale czy odróżnią nas od orków, myślał? Chyba nigdy tutaj nie słyszano nawet o hobbitach. Powinienem właściwie cieszyć się, że okrutnym orkom grozi zagłada, ale wolałbym mieć nadzieję na ocalenie własnej skóry. Jednakże wszystko przemawiało za tym, że jeńcy zginą razem ze swymi prześladowcami, nim ludzie z Rohanu zdążą dwóch hobbitów zauważyć.